studiu Radia Kraków już nasz gość, dr Dominik Lisik, projektant, kurator i krytyk designu z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry.
Dzień dobry, Państwu.
Dzisiaj w ramach cyklu Design na fali, design między kulturami, to o godzinie 18 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Mowa będzie o projektowaniu mody łączącej różne tradycje.
Tak.
Gościniami specjalnymi będą Joanna Hawrot i Agata Matlak-Lutyk. I to tytułem wstępu. Żyjemy, chyba się pan ze mną zgodzi, panie doktorze, że żyjemy w takiej kulturze i w ogóle w dobie przesytu, przebodźcowania. Wszystkiego jest za dużo, także w modzie. Już od dobrych kilkudziesięciu lat można powiedzieć, że zostaliśmy przytłoczeni przez globalizm, kapitalizm, które przyniosły ze sobą właśnie ten przesyt. Jak modę otrząsnąć z tego nadmiaru?
To jest w ogóle takie, można powiedzieć, wszechogarniające zjawisko, ponieważ równolegle do nadprodukcji ma miejsce to zjawisko, o którym pani wspomniała, czyli to takie przebodźcowanie, czy też przesyt tych czynników związanych z mediami społecznościami, z dostępem do nas jako konsumentów poprzez nośniki typu komputery, telefony komórkowe, które są cały czas przy nas, akcesoria takie osobiste. I jesteśmy tym całym natłokiem dosyć dobrze spreparowanym przez duże korporacje, przytłoczeni. Natomiast nadzieja drzemie w konsumentach, czyli w nas wszystkich. To jest trochę jak z demokracją. Zawsze porównuję ruchy konsumenckie i taką decyzyjność oddolną nas, osób, które decydują właściwie finalnie, co kupujemy, co znajduje się w naszych szafach, do takiego mechanizmu demokracji. Prawda?
Musimy się zbuntować.
Ale to my mamy głos tak naprawdę. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że gigantyczne koncerny walczą o naszą uwagę, każdego z pojedynczych konsumentów i konsumentek, to my mamy ten głos decydujący.
Walczą o nasze portfele przede wszystkim.
Walczą o nasze portfele, a my powinniśmy nie dawać się tym mechanizmom. Powinniśmy już być świadomi, w jaki sposób jesteśmy ogrywani właśnie na tej płaszczyźnie emocjonalnej, bo trzeba pamiętać, że 90% przekazów związanych z komunikatem marketingu, w szczególności jeśli chodzi o produkty konsumenckie, opartych jest na emocjach. I to już w latach 50. w Stanach Zjednoczonych zostało wymyślone, jak komunikować nowy produkt tak, aby docierać do tej naszej takiej emocjonalnej sfery ludzkiej, a niekoniecznie tej praktycznej, bo jak zastanowimy się nad tym, wiele dóbr materialnych, które są wokół nas, ten wymiar praktyczny jest, można powiedzieć, można go zakwestionować w wielu sytuacjach.
Japoński design kojarzy nam się, taki jakościowy japoński design kojarzy nam się z ascezą, z czymś oszczędnym. No, japońskie ulice temu przeczyły przez długi, długi czas. Zachłysnęli się kulturą Zachodu i dostaliśmy taką wersję właściwie napompowaną XXL tej europejskości i amerykańskości w wydaniu japońskim, ale tak jak tu chwilę wcześniej rozmawialiśmy, ta japońska ulica już tak nie wygląda.
Już tak nie wygląda. Czasy się zmieniają i podlegają również ta kultura, można powiedzieć, ubioru, kultura tego życia codziennego też w Japonii się zmieniła. Teraz, jeżeli miałbym spróbować wykrystalizować jakiś jeden trend dominujący, to jest moda na Skandynawię, gdzie wcześniej ta cała kultura Harajuku, czy też kawaii, czyli takiej estetyki, no można powiedzieć kolokwialnie cukierkowej, landrynkowej, bardzo pastelowej, wręcz kiczowatej, ale jednak nawiązującej do europejskiej kultury, zwłaszcza francuskiej, ona już przemija.
Takiego baroku.
Takiego bardzo, bym powiedział, kiczowatego baroku. Ta estetyka przemija i Japończycy doceniają bardziej Skandynawię, doceniają bardziej naturalne materiały, naturalne surowce, w dosyć ciekawy sposób pomijając jakby swoją kulturę, takim dosyć szerokim łukiem i dalej podążając w stronę Zachodu.
I o tym też dzisiaj będziecie mówić?
Myślę, że tak, zwłaszcza, że właściwie wielu projektantów, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i w krajach zachodnich, praktykuje pewne formy estetyki japońskiej i aplikuje je do właśnie przedmiotów użytkowych, w tym również strojów i ubiorów. No, będziemy rozmawiać z panią Joanną Hawrot, która przyjedzie do nas z Warszawy, która właśnie dokonuje pewnego rodzaju interpretacji tradycyjnych japońskich krojów kimon. po to, żeby stworzyć odzienie, które jest bardziej przystosowane do naszych warunków klimatycznych i do naszych potrzeb funkcjonalnych, ale jednak bardzo dużo czerpie z tej estetyki tamtej kultury. Także można powiedzieć, że ta fascynacja europejska jest nawet silniejsza niż w samej Japonii.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy z doktorem Dominikiem Lisikiem za kilka minut. W studiu Radia Kraków dr Dominik Lisik, projektant, kurator i krytyk designu z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dzisiaj w ramach cyklu Design na fali, design między kulturami. Dzisiaj o 18:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Spotkanie, dyskusja, no i okazja, żeby też czegoś się dowiedzieć i zanurzyć się w tym świecie designu. Czy w ogóle design, moda dzisiaj to jest coś moralnego? Czy w dobie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak wiele nam globalizacja złego zrobiła i ten taki konsumpcyjny styl życia, czy nie macie takiej lampki gdzieś z tyłu głowy, że no jednak może czas odwrócić się od podążania za nowym?
Tu jest kwestia związana z samym, można powiedzieć, samą tą sferą produkcji. Jak się odbywa wytwarzanie tak naprawdę? Do tego trzeba dążyć, aby poprawiać jakość produkcji i zastanawiać się, w jaki sposób przedmioty powstają, z jakich materiałów są wykonywane i jak wygląda również produkcja tych materiałów. Świadomość konsumentów jest bardzo duża, zwłaszcza te młode pokolenia. Sprawdzają metki, czytają, interesują się, jaki jest kontekst kulturowy również firm, które produkują dane przedmioty, akcesoria, elementy wyposażenia wnętrz, ale właśnie również odzież, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. I do naszego spotkania, to jest już szóste spotkanie z cyklu Design na fali, przedostatnie, zaprosiliśmy dwie projektantki, z których każda znalazła swój własny sposób na to, jak rozwiązywać ten właśnie moralny problem, o którym pani wspomniała, ponieważ pani Agata Matlak-Lutyk, która jest współzałożycielką marki Balagan Studio, szerzej znana jako Balagan, która działa między Warszawą i Tel Awiwem, również jest współautorką inicjatywy o nazwie Transparent Shopping Collective. I ta inicjatywa, ale również sama marka Balagan opiera się na zasadach właśnie takiej transparentności, czyli bardzo precyzyjnego wyliczenia kosztów produktu, skąd one się biorą, jakie są składowe tego całego procesu. Znani są również rzemieślnicy, źródła materiałów, także ilość tych egzemplarzy, które są produkowane i w jakiej skali ta produkcja jest określana przez producenta. I również materiał, który jest materiałem naturalnym, pochodzenia właśnie z natury, w określonych, tak powiem, ramach, prezentowany i sprzedawany konsumentom i klientom. Także ta marka została bardzo doceniona przez grupę odbiorczyń, no nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
To jest przeciwieństwo fast fashion.
To jest zdecydowanie przeciwieństwo fast fashion, chociaż ja będę dzisiaj pytał tą naszą gościnę związaną z marką Balagan, co dalej, ponieważ ten koncept już posiada, jeśli dobrze pamiętam, trzy stacjonarne sklepy w dużych centrach handlowych, co znaczy, że...
To
znaczy, że ta niszowa marka wkracza na tą taką niebezpieczną drogę kapitalistycznego rozwoju, ale podejrzewam, że panie, które współtworzą to przedsięwzięcie, mają już pomysł na to, jak tutaj, że tak powiem, pozostać w tej niszy, pozostać w tym transparentnym wymiarze mody, która jest modą świadomą, ale również taką, powiedział, tożsamościową, która nawiązuje do kultury, do tradycji, czyli ma swego rodzaju wartości.
I sięga po taką estetykę ponadczasową?
Tak, estetykę ponadczasową, wynikającą z pewnej prostoty, ale nie takiej bezmyślnej prostoty, nie pustki, gdzie nic nie ma, tylko takiej estetyki, która dostosowuje się do szerszej grupy klientów, ale też nawiązuje do pewnych wzorów historycznych, ponieważ Balagan ma w swojej ofercie dosyć duży asortyment obuwia i akcesoriów i te przedmioty widać, że wykonane ręką rzemieślników przy tradycyjnej technologii, tam nie ma jakichś nowoczesnych, innowacyjnych materiałów, dają nam to poczucie tych wartości ponadczasowych i sięgania do wzorców historycznych. można powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj odniesienia do nostalgii, ale tak naprawdę, jeżeli skojarzymy te przedmioty, które nam najdłużej towarzyszą w życiu, które lubimy, które ratujemy, jeżeli się zużyją, to są te rzeczy, które nam się kojarzą z przeszłością, które nam się kojarzą z jakimiś emocjami, ze wspomnieniami.
Jaką rzecz ma pan w szafie najdłużej?
Ojej, to mnie pani zaskoczyła teraz tym pytaniem.
Jest coś takiego?
Tak. I mi się wydaje, że ja akurat mam płaszcz wełniany, który odziedziczyłem po dziadku moim, który mieszkał w Podgórzu i no mogę to powiedzieć z tej perspektywy. Zawsze fascynowało mnie, jak miał poukładaną, jaki miał porządek w szafie i kiedyś odziedziczyłem po nim, chyba dostałem od niego płaszcz, który jest takim ponadczasowym, bym powiedział, przedwojennym krojem. Ja długo nie używałem tego ubioru, ponieważ...
No właśnie miałam zapytać, czy sięga pan po ten płaszcz.
On nie przystawał do tych lat 90. i jakby post lat 90., czyli tej naszej właśnie fascynacji fast fashion, bo trzeba pamiętać o tym, że my się zachłysnęliśmy tym kapitalistycznym wymiarem mody, nie bez przyczyny. Byliśmy społeczeństwem bardzo wygłodniałym, więc naprawdę do tego momentu, w którym żyjemy teraz, możemy sobie dać dyspensę, bo uważam, że to było bardzo naturalne. Polacy chcieli się w jakiś sposób zdefiniować. Natomiast to jest teraz ten moment, kiedy ja właśnie odnawiam stary zegarek, który dostałem od rodziców, czy też właśnie powracam do tych ubrań, które gdzieś udało mi się po dziadku zachować do tego czasu, ponieważ te rzeczy zaczynają wracać. Ta estetyka powraca. Nie tylko z uwagi na ponadczasowość kroju, ponadczasowość materiału, też jakość materiału, ale także właśnie z uwagi na to poszukiwanie tej tożsamości kulturowej.
Ja się przyznam, że mam w szafie ponad 20-letni płaszcz i co roku chcę sobie kupić nowy płaszcz. I idę i szukam i dochodzę do wniosku, że ten stary jest lepszy, po prostu.
Bo musimy zaakceptować nawet wymiar jakiegoś zużycia się przedmiotu jako coś, co jest, i to bardzo japońska szkoła, jest swego rodzaju patyną. Coś, od czego odeszliśmy, ale trochę zaczęliśmy zmuszeni do tego, żeby odejść przez właśnie kapitalizm, przez ten syndrom nowości, kiedy co roku kupujemy nowy telefon komórkowy, zmieniamy torby, zmieniamy buty, zmieniamy podkoszulki, zmieniamy całą garderobę, bo właśnie żyjemy w takim etosie nowości, czystości i tej patyny u nas no, trudno doświadczyć. Natomiast jeżeli wybierzemy się do Londynu, wybierzemy się właśnie do Tokio, czy do takich miast starych kultur, które no, dają jakby taką, można powiedzieć, dają takie przyzwolenie na tego typu zużycie, estetykę ponadczasową, która gdzieś tam ma jakieś pewne niedoskonałości, to zobaczymy, że może faktycznie warto sięgnąć do tych nawet używanych już przedmiotów.
Dzisiaj o 18:00 spotkanie w Mandze. Zapraszamy państwa gorąco. Naszym gościem był dr Dominik Lisik. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.